Mówię, po liście Hebrajczyków bardzo wyraźnie widać, jak łatwo jest pewne rzeczy zagubić. Kiedy autor listu opisuje wędrówkę ludu po pustyni, to zaczyna w trzecim rozdziale i opisuje, mówi tam, czego ten lud nie doświadczał z Bogiem, jakich cudów. Niesamowitego działania, już wspominałem, że Biblia opisuje tylko trzy momenty namnożenia cudów w dziejach ludzkości. To jest między innymi pierwszym, to jest wyjście Izraela z Egiptu. Jeszcze zanim Izrael wyszedł, to mamy te plagi, które się działy i które nie tykały się Izraela. Później, kiedy wyszli, to przejście przez Morze Martwe, to mi się wydawało, jak patrzę po sobie, że dla mnie to już powinno być kropką nad i takiego wielkiego działania Boga, że to Bóg wyprowadza. I kiedy się oglądam, patrzę, jak prześladowcy giną w odmętach tego morza, no to czego więcej potrzeba? A oni cały czas gdzieś zmontowani, cały czas czegoś chcą. I to, co kończąc trzeci rozdział, autor mówi, widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Nie mogli wejść do Bożego odpocznienia. I czytając czwarty rozdział od 1 do 13 wersetu czytamy, gdy wtedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic. Usłyszeli dobrą nowinę, ale okazuje się, że było im to nieprzydatne. Nie uwierzyli, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpoczynienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak, i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich, a na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli. Przeto znowu wyznacza pewien dzień, dzisiaj mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane, dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Józef prowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed którym musimy zdać sprawę. Myślę, że każdy z was, którzy już macie dłuższą drogę wiary, możecie podać przykłady ludzi, których znaliście, którzy uwierzyli, patrząc z tym, doświadczyli Bożego działania, może być i nie weszli do Bożego odpoczynienia. Autor tego listu podaje przykład Izraela, tego, co działo się z nimi na pustyni, bo doszli w pewnym momencie do miejsca, z którego mieli wejść do tego odpoczynienia, o którym mówił Bóg. Więc poszło 12 zwiadowców, żeby przejrzeć tą ziemię i wrócili i defityzm 10 z nich spowodował, że Izrael poszedł na 40-letnią tułaczkę po pustyni. Gdzie byli w przededniu wejścia do Bożego odpocznienia, nie weszli do tego odpocznienia. Nie to, że i ich ciała, czytamy w Bożym Słowie, zostały na pustyni. Nie uwierzyli. Wydaje się niemożliwe. No, widząc niesamowite Boże dzieła, my tęsknimy za takimi rzeczami, żeby Bóg działał. Chcielibyśmy zobaczyć, jak manna się sypie z nieba, jak przepiórki spadają, gdzie można mięsa tak uzbierać sobie. Woda ze skały wytryskuje na... Koń się stuknął i leci woda. Czy inne rzeczy, czy w jaki sposób Bóg karał, no to już powinno chyba zupełnie ludzi postawić do pionu, że ziemia roztąpiła się pod ludźmi, wchłonęła i to tylko buntowników. Więc to powinno coś pokazywać, coś mówić. Albo ogień spada i tylko pochłania też tych, którzy szemrali. Moc, jakby przywódców, którzy najmocniej szemrali. I nie wchodzą. Chcą od postawienia tylko jednego kroku, aby wejść do Bożego odpocznienia, a oni się cofają. W Starym Testamencie Bóg mówi 3 razy do Izraela, żeby wszedł do jego odpocznienia. I tylko 1 raz wydaje się, że to się jakby wykonało, kiedy Józef prowadził do tego odpocznienia, do tej ziemi obiecanej. Ale autor mówi, że gdzieś mi... Ale 8 werset. Gdyby bowiem Józef prowadził ich był do odpoczynienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. Kolejny raz czytamy w 95 psalmie, Bóg mówi do Dawida, żeby jego lud wszedł do Bożego odpocznienia. Ale ta obietnica Bożego odpocznienia, czytamy, jest aktualna dla każdego pokolenia. I dopiero kiedy przychodzi Mesjasz, to jakby zupełnie dzieje się coś innego. A tak pozostaje jeszcze odpoczynienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpoczynienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpoczynienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. W tych 13 wersetach 10 razy pada słowo odpoczynienie. Ale w jednym przypadku zupełnie jest użyte inne słowo. W 9 wersecie, a tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. I tu odpocznienie, to które słowo z greckiego zostało użyte, mówi o odpocznieniu w świętowaniu. Czyli takim szabasowaniu. Szabas kojarzył się odpocznieniu z takim świętowaniem, kiedy lud miał się skoncentrować na Bogu. Czy to było sobota, czy to był inny dzień, to nie jest istotą tego, ale też ten szabas, dzień Bożego odpoczynku. Czytamy, i to jest na tego, co się wydarzyło po stworzeniu. Kiedy czytamy w drugim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, w drugim wersecie, i Bóg odpoczął od dzieł swoich. I dlatego jego lud ma korzystać, wejść do Bożego odpoczynku. Trzeci werset powiada tak. Albowiem do odpoczynienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział. Do tego odpoczynienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Chrystus zaprasza do jego odpocznienia. Ale autor mówi, że stoi przed Bożym ludem groźba powtórzenia tego, co się wydarzyło w życiu Izraela na pustyni. Dlatego mówi, dołóżcie wszelkich starań, aby wejść do tego odpocznienia. Czyli jako ludzie wierzący mamy radość nie tylko z tego faktu, że Bóg przebaczył moje grzechy i mnie przyjął, ale też daje mi radość, bo dostaję zapewnienie wejścia do Bożego odpoczynku. To nie znaczy, że teraz mam czekać na śmierć, że śmierć po śmierci wejdę do Bożego odpoczynku, wejdę do Jego Królestwa. I życie wiary polega na jakimś czekanie dnia swojej śmierci. Nie. I to jest taki trochę paradoks niezrozumiały, że Biblia mówi, że już wchodzimy do jego odpoczynienia, ale jeszcze nie. Bo dopiero później to dokona się w pełni. Już wchodzimy do jego odpoczynienia, bo już pewnych rzeczy zostają załatwione. Otrzymujemy, odpoczywamy. Odpoczywamy od tego zabiegania o zbawienie, bo już dostaliśmy. Przestajemy zabiegać o pokój, bo już dostaliśmy w nim. To nie jest coś, co będzie dopiero kiedyś, po śmierci. Już pewne błogosławieństwa Bożego odpocznienia otrzymujemy, wchodząc w relacje z nim. Bo już tu i teraz możemy doświadczać i doświadczamy jego błogosławieństw. Odpoczynienie dla Izraela obejmowało w tej pierwszej fazie obejmowało bezpieczeństwo, ochronę i gwarancję Bożej obecności oraz spokój od wojen. W Jozuego 21 rozdział, werset 41 do 45 czytamy tak. Przepraszam, 43. Dał więc Pan Izraelowi całą tę ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom. Oni zaś objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej. I sprawił im Pan wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół. Owszem, wszystkich nieprzyjaciół wydał Pan w ich ręce. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Żadna nie zawiodła. I jestem pewien, że to nie jest gwarancją, skoro Bóg dotrzymał wszystkich obietnic w stosunku do Izraela, to do swojego ludu dzisiaj czyni to samo. Chociaż może tobie się wydawać w tym momencie, że ciebie to tak nie dotyczy, bo mam taką, a taką sytuację w swoim życiu. To chyba Bóg jednak nie dotrzymuje w stosunku do mnie. Nie. Skoro dotrzymał wszystkich obietnic, pomimo tego, jak Izrael zachował się na pustyni, że nie weszli dopiero ich potomkowie do tego Bożego odpocznienia, ale Bóg mówi, że dotrzymał, Józef mówi, że Bóg dotrzymał wszystkich obietnic. Wszystkie się wypełniły co do jednego. I do momentu, kiedy żyli w świadomości, do czego wprowadził ich Bóg, od czego dał im wytchnienie, to było dobrze. Ale w Księdze Sędziów czytamy, że nastało pokolenie, które zapomniało tego, co ich ojcowie nauczyli się o Bogu. Zaczęły się wojny. Zaczęły się przykre sytuacje w życiu Bożego ludu wybranego. I czasami może dziać się to w naszym życiu, bo trochę zapominamy, a w szczególności przy dzisiejszej technologii i tym takim przekazywaniu realności naszego życia, że zapominamy o tej duchowej sferze, w której funkcjonujemy. Zapominamy, że mamy do czynienia z duchami, które są przeciwne Panu Bogu. Staliśmy się jakby za mocno realistami, takimi twardo stąpującymi po ziemi. Apostoł Paweł do Efezjan powiada tak. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I kiedy pewnego dnia zupełnie wyjdziemy do Jego Królestwa, do Jego odpocznienia, to Bóg da nam wytchnienie od tych wszelkich zmagań, które towarzyszą nam w naszym życiu. Stanie się to w pełni wejście do jego odpocznienia. Autor mówi, że wynikiem, że to Boże odpoczynienie dla nas jest wynikiem wiary w Chrystusa. I ono wprowadza, ta wiara wprowadza w Chrystusa pokój do naszego życia, harmonię i pełnię relacji z Nim. Pełną radości relacji z Nim. Nie relacje strachu, obawy, ale pełną radości relacje z Bogiem. Nawet w trakcie trudności, które spotykamy w naszym życiu. Nawet pomimo tego konfliktu, który jest na świecie. Bo dla nas, wierzących, Chrystus jest odpocznieniem. Nasze odpocznienie jest w Chrystusie. Bo Boży odpoczynek, jak pokazuje Pismo Święte, odbywa się w miejscu należącym do Boga. Tylko tam możemy doświadczyć Bożego odpoczynku. Wchodząc w miejsce, które On do tego wyznaczył, czyli miejsce należące do Boga. I tylko na Jego zasadach. Izrael mógł wejść do ziemi obiecanej tylko na Bożych zasadach. Bóg wybrał to miejsce i do tego miejsca mogli wejść tylko na Jego zasadach. Kiedy ci zwiadowcy 10 przyniosło złe wieści, że nie, to nie jest ziemia, którą możemy pokonać, tam mieszkają olbrzymi, my ich nie pokonamy, my tam nie wyjdziemy. I kiedy usłyszeli słowo sądu, to po drugą stronę, my pójdziemy, zdobędziemy ją. To, chociaż Mojżesz wtedy mówi, nie idźcie, bo Bóg nie pójdzie z wami. Nie, my pójdziemy z tymi, jak pamiętacie, doświadczyli potężnej klęski. Bo chcieli na swoich zasadach wejść do Bożego odpoczynku. I czasami mamy tą tendencję, że dobra, skoro Bóg mówi, uwierzę Mu, pójdę za Nim, ale ja stawiam warunki Bogu. To musi się stać na moich warunkach, na moich zasadach. Bóg mówi, nie, nie, nie. Możesz wejść tylko na moich warunkach. Psalm 95 ostrzega, że bardzo poważną sprawą jest utrata Bożego odpoczynienia z powodu nieposłuszeństwa. Izrael nie wszedł z powodu nieposłuszeństwa. Autor listu to słowo trochę to nieposłuszeństwo zamienia niewiarą. Jeszcze raz wracając do 3 rozdziału 19 wersetu, widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Usłyszeli dobrą nowinę, tą taką nowinę jak i my, że zaproszenie wejścia do Bożego pokoju, do Bożego odpocznienia. I z powodu Izrael na pustyni, z powodu niewiary nie wszedł. I autor ostrzega, że jeżeli zatwardzicie, mówi do adresatów, jeśli zatwardzicie swoje serce, to nie wyjdziecie do Bożego odpocznienia. Nie idźcie tą drogę. Weźcie sobie tamte wydarzenie za przestrogę, aby nie popełniać tych samych błędów. Nie zaprzepaśćcie swojej szansy wejścia do Bożego odpocznienia. Jak się przyglądamy dzisiaj społeczeństwu, to społeczeństwo robi się bardzo roszczeniowe. Bez względu na status, który mają w tym społeczeństwie. Do niedawna jeszcze najbardziej tak jakby ludzie z marginesu byli roszczeniowi. Ale dzisiaj, ja przynajmniej z punktu mojego zawodu widzę, jak wszyscy stają się roszczeniowi. Czy to zwykli ludzie, czy dyrektorzy, czy prezesi firm, wszyscy robią się roszczeniowi, wszyscy uważają, że im się należy. Ale to zagrożenie zaczyna wchodzić też i do naszych serc. Że okazuje się, że to zaczyna dotyczyć również nas. I jest dla nas zagrożeniem. Zapominamy o wdzięczności. A nasze modlitwy stają się coraz dłuższą listą potrzeb. Panie Boże, jeszcze tego potrzebuję, jeszcze tego potrzebuję, a jeszcze to byś mi uczynił. I tylko zdawkowo, jak czasami nasze dzieci zdawkowo tylko rzucą, dziękuję. Tak rzucamy na odczepnego. Boże, ja Ci dziękuję. Bez tej wdzięczności, która powinna być w naszych sercach. W liście do Filipian Paweł mówi o proszeniu z wdzięcznością. Czyli na zasadzie prosisz i już jesteś wdzięczny. Chociaż jeszcze tego nie masz fizycznie. Ale już dziękujesz Panu Bogu. Autor rzuca wezwanie dla adresatów, ale myślę też i dla nas, aby wziąć odpowiedzialność za swoje postępowanie. Za swoje staranie się. I to mówi w 11 wersecie. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpoczynienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Starajcie się, czyli dołóżcie wszelkich starań, aby wejść. Pomimo przeciwności, które spotykacie, dołóżcie starań, aby pokonać te przeciwności i wejść do Bożego odpoczynienia. Aby znaleźć się w tej Bożej obecności, aby znaleźć się w tym miejscu, które Bóg wybrał i cieszyć się Nim. I ten fragment kończy się dwoma takimi bardzo ciekawymi wersetami. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że one nie mają powiązania, no bo tu Boże odpocznienie, a tutaj autor mówi, bo Boże Słowo jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie. Wszystko jest obnażone i odsunięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Autor, kończąc ten fragment, mówi, że Słowo Boże ujawnia, czy wiara jest prawdziwa. To Boże Słowo wyciąga na wierzch, czy nasza wiara jest prawdziwa. Można oszukać samego siebie. Można oszukać innych. Reklama mówi, że znaczy to w zasadzie chyba Goebbels, który pierwszy zaczął taką propagandę na wielką skalę, powiedział, że 1000 razy powtarzane kłamstwo staje się prawdą. Czyli jeśli będziemy siebie okłamywać, wmawiać sobie kłamstwo, w pewnym momencie zaczniemy w nie wierzyć, jakby było prawdą. Czy można oszukać siebie? Można oszukać innych, ale Boga nigdy nie oszukamy. Możemy przybierać pozę pobożności, Możemy funkcjonować jak ludzie wierzący i spotykałem takich, tak się modlili, że pamiętam jak zazdrościłem, mówię, no chciałbym się tak modlić. Ale po dłuższym czasie przyglądania się ich życiu powiedziałem, ale nie chcę ich życia. Bo to było tylko na pokaz. Można oszukać siebie, można oszukać innych, ale Boga nie można oszukać. I to mocno widać w 12 wersecie. I ten 12 werset podaje takich 5 aspektów działania Bożego Słowa w życiu wierzącego. Po pierwsze, Słowo Boże jest żywe. Bo jest żywe. I jest zdolne obdarzać życiem wiecznym tych, którzy są duchowo martwi. Paweł mówi też w liście do Efezjan, że wcześniej byliście duchowo martwi, ale teraz dzięki Bożemu Słowu żyjecie dla Chrystusa. Parafrazując już. Boże Słowo jest żywe i zdolne obdarzać życiem wiecznym tych, którzy duchowo są martwi, czyli ożywiać ludzi. Po drugie, jest skuteczne. Aktywnie działa w naszych sercach, pomagając zdiagnozować grzech, ale też zdyscyplinować i ukierunkować, kiedy słuchamy Bożego Słowa i przyjmujemy je, bo to są dwa takie warunki. Musimy słuchać i musimy je przyjmować. I wtedy ono zaczyna działać i też, kiedy coś się dzieje nie tak, to Boże Słowo pokazuje nam w wyraźny sposób, że to z tym trzeba coś zrobić. Po trzecie, jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. I to mi przywodzi na myśl werset z pierwszego rozdziału Księgi Objawienia, kiedy jest piękny obraz Chrystusa już w królestwie, o tej szacie, o oczach wspomnieni i tam jest powiedziane, i z ust jego wychodzi ostry miecz. Jest ostrzejszy niż wszelki miecz obosieczny. Miecz musiał być bardzo ostry w ręku żołnierza. Jeśli szedł do walki, to musiał być porządnie naostrzony. I autor mówi, że Boże Słowo jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Boże Słowo potrafi człowieka głęboko przeniknąć, tnąc we wszystkie kierunki. Jest przenikające aż do rozdzielenia duszy, ducha, stawów i szpiku. Widzieliście kiedyś nóż w rękach masażera? W masarni, kiedy tnie masaż mięso, potrafi do kości samej przeciąć bez żadnych problemów. Jest przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. To tak nóż w rękach masaża lekko potrafi oddzielić mięso od kości. Tak, Słowo Boże penetruje naszą duszę i ducha, pokazując, co jest głęboko w środku, co bardzo czasami chcemy skryć. To Boże Słowo przenika w głąb i wyciąga to na wierzch. Jest zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Słowo Boże zgłębia nasze serca. Zgłębia serce każdego człowieka. Odkrywa jego prawdziwe myśli, prawdziwe motywy, podstawy i zamiary. te dobre, jak i złe. Po to, aby rozprawić się z tymi złymi. Z tymi nieświadomymi rzeczami, które... Czasami nie jesteśmy świadomi pewnych rzeczy, ale Boże Słowo przenika, żeby wyciągnąć, żeby można było się z tym rozprawić. Aby ten werset mówiący, że żebyśmy zostali znalezieni czystymi przed Bogiem, stał się prawdą w życiu każdego wierzącego człowieka. To Boże Słowo pomaga nam trzymać się w pionie, żeby oczyszczać się, że obnaża, wyciąga, tnie i wyciąga na wierzch to, co jest do usunięcia. Czytając Słowo Boże, musimy czytać Boże Słowo z takim otwartym sercem, umysłem i duchem, bo wtedy pozwalamy docierać Bogu głęboko w nasze życie. Bo 13 werset mówi: i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim, przeciwnie. Wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. I nie ma nic, co mogłoby być ukryte przed Bogiem. Wszystko jest przed Nim obnażone. My jako ludzie wielu rzeczy nie widzimy. Ale przed Bogiem wszystko jest obnażone. I dlatego potrafił powiedzieć do Hagar na pustyni: widzę Twoją krzywdę, ale i widzę Twoją winę. Bo jest tym, który widzi wszystko. I przybieranie pewnych postaw, zakładanie pewnych masek może zadziałać wśród ludzi, ale nie przed Bogiem. I to Boże Słowo pomaga nam trzymać się w pionie, abyśmy mogli wejść ostatecznie do Jego odpoczynku. Czy dokładasz starań w swoim życiu, aby wejść do Jego odpocznienia? Czy czytasz Boże Słowo? Masz z Nim kontakt każdego dnia? Skorzystaj z tego Bożego zaproszenia, aby wejść do Jego odpoczynku. Aby być z Nim. Nie próbuj robić tego na swoich zasadach, po swojemu. Wejdź, odpocznij od tych swoich wysiłków, bo On daje wytchnienie. On daje odpocznienie. Bo On wszystko zapewnia. Amen.